Co Bóg mówi nam w Piśmie Świętym o sobie samym? Abraham i Melchizedek. Pełną pokoju historię Abrahama, człowieka posłusznego Bogu, cierpliwego i życzliwego wszystkim ludziom, niespodzianie przerywa opowiadanie o Abrahamie wojowniku, zapisana w 14 rozdziale Księgi Rodzaju. Opowieść ta jest równocześnie próbą powiązania historii Abrahama z dziejami współczesnych mu ludów. Niestety powiązania te wydają się legendarne. Tłem wydarzeń, w których Abraham stał się wojownikiem, jest najazd czterech królów ze wschodu na grupę pięciu królów z terenu położonego na południu od Morza Martwego. Działo się to jeszcze przed zniszczeniem Sodomy i Gomory, miast, które znajdowały się w miejscu zajmowanym dziś przez południową część akwenu Morza Martwego. Na wiadomość o zbliżającym się najeździe czterech królów ze wschodu, królowie Sodomy i Gomory, a także trzech innych sąsiednich państewek, zawiązali przymierze i postanowili razem stanąć do walki z najeźdźcami. Na czele najeźdźców księga wymienia króla Szinearu, czyli Mezopotamii, Amrafela, dotąd historykom nieznanego. A największe znaczenie wśród najeźdźców ma Kedorlaomer, król Elamu, również nieznany historykom. Elam to państwo leżące jeszcze bardziej na wschód od Mezopotamii, czyli od dorzecza Tygrysu i Eufratu. Trudno uwierzyć, że król Elamu kiedykolwiek uzależnił od siebie państewka z rejonu Morza Martwego, tak bardzo od niego odległe. Choć według tej opowieści przyczyną najazdu czterech królów ze wschodu miał być bunt tych państewek w okolicy Morza Martwego właśnie przeciwko Elamowi. Najeźdźcy pobili pięciu sprzymierzonych królów, wzięli z ich miast łupy i ruszyli w powrotną drogę. Z Sodomy zabrali także Lota, bratanka Abrahama, z jego rodziną i dobytkiem. Jakiś zbieg, który się uratował, doniósł o tym Abrahamowi. Ten zebrał swoich pasterzy i z kilkoma zaprzyjaźnionymi Hetytami, wśród których mieszkał, wyruszył w pościg na czele oddziału składającego się z 318 ludzi. Wracających najeźdźców dopędził koło Dan, na północnej granicy Palestyny, i napadł na nich nocą. Ponieważ nie spodziewali się ataku, zaczęli uciekać. Abraham dopadł ich w pobliżu Damaszku. Zwyciężył ich, odebrał im łupy, wśród nich także Lota z rodziną i dobytkiem. Gdy Abraham powracał, wyszedł mu naprzeciw król Sodomy oraz król Szalemu o imieniu Melchizedek, o którym nigdy wcześniej nie było wzmianki, który był równocześnie kapłanem Boga Najwyższego. Nie był on oczywiście Izraelitą. Izrael miał się dopiero zrodzić z Abrahama. Jego imię Melchizedek oznacza króla sprawiedliwości, a miasto, nad którym panował, zwało się Szalem, czyli pokój. Było miastem pokoju. W tej nazwie domyślamy się pierwotnej nazwy Jerozolimy – Jeruszalem. Ten tajemniczy kapłan wyniósł chleb i wino. Tradycja zakłada, że Melchizedek chleb i wino złożył w dziękczynnej ofierze za zwycięstwo i powrót Abrahama, Lota i innych ludzi. Dzięki wzmiance o chlebie i winie kojarzy się nam z kapłaństwem Jezusa, który w eucharystycznym chlebie i winie sam siebie złożył na ofiarę. Tenże Melchizedek powitał Abrahama błogosławieństwem. Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. W całym tym opowiadaniu zaskakuje nas postawa Abrahama jako wojownika, który podejmuje walkę i zwycięża, choć poznaliśmy go jako skromnego człowieka pokoju. W świetle innych miejsc Pisma Świętego, czymś ważniejszym jednak niż postawa Abrahama jako wojownika, jest jego spotkanie z królem i kapłanem Melchizedekiem. Abraham dotąd słyszał, a może raczej czuł w swoim sercu słowa czy życzenia Boga, który chciał z niego wzbudzić nowy lud i obdarzyć go ziemią, na której miał ten lud kiedyś zamieszkać. Teraz zaś słyszy o Bogu Najwyższym, Stwórcy nieba i ziemi. Słyszy z ust Melchizedeka, kapłana tegoż Boga Najwyższego, który pojawia się tu niespodzianie. Imię Melchizedek występuje jeszcze raz w Starym Testamencie, w Psalmie 110, w którym mamy zapowiedź pojawienia się Mesjasza i do tego, który ma przyjść do Mesjasza, Bóg mówi w tym psalmie: Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. A zatem Izraelici oczekiwali Mesjasza kapłana na wzór Melchizedeka. O Melchizedeku zapewne wiedzieli, że to imię oznacza króla sprawiedliwości, że był kapłanem i królem w mieście zwanym pokojem, w tym samym mieście, w którym ten psalm śpiewano, w Jeruszalaim, w mieście, którego nazwa mówiła im, że jest to miasto, w którym obecnie jest podwójny pokój. Dlatego oczekiwali Mesjasza, który będzie królem sprawiedliwości i kapłanem pokoju. List do Hebrajczyków, jedno z ostatnich pism Nowego Testamentu, które ukazuje dojrzały teologicznie obraz Chrystusa jako kapłana, widzi w nim kapłana na wzór Melchizedeka. List ten przypomina, że Bóg, ten sam Bóg, który przeszło 400 lat po spotkaniu Abrahama z Melchizedekiem, powołał Arona na arcykapłana. Po upływie dalszych blisko 1200 lat ustanowił arcykapłanem Chrystusa, gdy powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Jak i w innym miejscu, tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. List ten przypomina dalej, że Jezus wykonał wszystko, czego Bóg Ojciec od Niego oczekiwał i dzięki temu stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka. Co oznacza ten wzór Melchizedeka? List do Hebrajczyków szeroko o tym dalej mówi. Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego łupu. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest króla pokoju. Dalej autor listu do Hebrajczyków zestawia Melchizedeka z kapłanami izraelskimi, którzy stawali się kapłanami dzięki temu, że rodzili się w kapłańskich rodzinach pochodzących z pokolenia Lewiego i z rodu Arona. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu Melchizedek nie ma ani początku dni, ani też końca życia. Upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. A więc jest uznawany za kapłana, choć do żadnego rodu kapłańskiego nie należał. Rozważcie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu, czytamy dalej w tym liście. Melchizedek, który nie wywodził się z kapłańskiego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnicę. Nie ma zaś żadnej wątpliwości, że to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe, jeśli się można tak wyrazić. Także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył dziesięcinę w osobie Abrahama. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie. Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał prawo oparte na nim, to po co było potrzeba ustanawiać jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Arona? Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, zarówno Melchizedek, jak i Jezus, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspominał o kapłanach z tego pokolenia. Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, to jest Jezus, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Jezusa, przypomina ten list, samo Jego życie czyniło pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, czyli kapłanem. Był bowiem i Bogiem, i człowiekiem. A więc z tego powodu był pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Dzięki temu, że Jezus jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, Jego kapłaństwo jest doskonałe, doskonalsze od kapłaństwa, które było rozpowszechnione u Izraelitów. Dlatego pociąga za sobą konieczność zmiany prawa i jest poręczeniem lepszego przymierza niż przymierze z Abrahamem. Jezus, Syn Boży, jest wieczny. Jego kapłaństwo trwa na wieki. Wieczną skuteczność ma też Jego zbawcza ofiara z siebie samego. Spotkanie Abrahama z Melchizedekiem jest spotkaniem z wzorem Jezusa Chrystusa. Według teologii ojców Kościoła wszystkie dary zbawcze, jakich Bóg udziela Izraelitom w ciągu dziejów Starego Przymierza, pochodzą z zasług Syna Bożego Jezusa Chrystusa i są właściwie przez Syna Bożego udzielane. Coś podobnego można dostrzec w tym spotkaniu Abrahama z Melchizedekiem. Abraham spotyka kogoś, kto swoją osobą zapowiada, a nawet wyobraża przyszłość, jaka nastąpi około 1700 lat później. Zapowiada Jezusa, jedynego prawdziwego kapłana, który złoży zbawczą ofiarę z samego siebie, stanie się jedynym pośrednikiem skutecznego pojednania Boga z ludźmi, kapłana ustanowionego przez Boga Najwyższego na wieki, w którym zakorzenione jest wszelkie inne kapłaństwo. A może trzeba odważnie powiedzieć, że z woli Bożej Abraham w Melchizedeku, królu sprawiedliwości i królu pokoju, spotyka kapłana Jezusa, który dopiero miał przyjść. Bo jak sam Jezus powiedział to w Ewangelii Jana swoim rozmówcom, Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. Bóg, który powołuje Abrahama do niezwykłego zadania, do założenia ludu Bożego i powoli pozwala mu się poznać, stawia na jego drodze kapłana Melchizedeka, którego obecność dowodzi, że ludzie poza Izraelem wiedzą o istnieniu Boga Najwyższego, czczą Go, wiedzą, że On stworzył świat, że On kieruje ludzkimi losami, bo Melchizedek jest przekonany, iż to Bóg działał przez Abrahama, gdy mówił: niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Podczas tego spotkania Abraham poznaje, że istnieje kapłaństwo, że są ludzie, których zajęciem jest oddawanie czci Bogu Najwyższemu i przypominanie ludziom o tymże Bogu, od którego wszystko zależy, wszystko, a więc także losy każdego człowieka.